W wielu przypadkach kończy się to dość dramatycznie, bo na przykład wypaleniem zawodowym. Temat wpływu tego świata cyfrowego dotyczy każdego z nas.
Cześć, tutaj Szymon Trzepla, a to jest podcast UX po godzinach. Jeśli śledzicie nasze social media, to po pierwsze gratulacje, to jest bardzo poprawna postawa, a po wtóre zapewne już wiecie, że jesteśmy w tym roku ponownie patronem medialnym wydarzenia World Usability Day Silesia. Z tej okazji spotkałem się z badaczką i współorganizatorką całego festiwalu Katarzyną Drożdżal, aby porozmawiać o samokontroli i samoregulacji w kontekście naszych karier oraz cyfrowego życia. Tradycyjnie mamy też okazjonalną zagadkę, a nasza gościni postarała się, aby nie była ona łatwa. Uwaga! Czym jest samoinfiltracja? A. Treningiem samokontroli bazującym na obserwacji innych ludzi. B. Przypisywaniem sobie winy innych osób po porażce. Czy C. Przyjmowaniem intencji, które nie są zgodne z naszymi rzeczywistymi celami, potrzebami i stanem emocjonalnym. Jeśli będziecie słuchać uważnie, to wyłapiecie odpowiedź z treści odcinka. Niestety po jego nagraniu okazało się, że jeszcze nie opanowałem w pełni naszego nowego oprogramowania i jakość nagrania momentami odstaje od ideału. Najmocniej za to przepraszam, ale liczę, że was to nie odstraszy. A teraz już nie przedłużając, zapraszam na rozmowę. Dobrze, to dzień dobry, Kasiu. Widzimy się po raz drugi już, więc mamy takie powroty ostatnio. I Wojtka mieliśmy, który wracał do nas do podcastu i teraz ciebie, więc witam powrotnie.
Cześć, bardzo cieszę się, że znowu spotykamy się tutaj i dziękuję za zaproszenie. Ciekawy temat mamy do omówienia.
I chyba ponownie w podobnym temacie, bo wcześniej też się widzieliśmy z okazji Wód Silesia.
Tak.
Rok temu i teraz mamy powrót z równie ciekawym tematem, ale na początek może wyjaśnimy, o czym w ogóle będziemy dzisiaj mówić. Czym jest ta samokontrola? Ja mam tutaj taką małą ściągaweczkę, z której w tej chwili sobie skorzystam. Samokontrola definiujemy jako taką umiejętność do hamowania swoich naturalnych reakcji na sytuacje głównie stresujące, ale też na inne bodźce. Samoregulacja natomiast pozwala nam nie tyle zahamować te reakcje, co w ogóle na nie w pewien sposób odpowiedzieć, tak? Zmonitorować, zrozumieć, skąd one pochodzą, zastanowić się nad strategią, w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć. Takie obszary samoregulacji, które rozróżniają naukowcy, to obszar biologiczny, emocjonalny, poznawczy, społeczny i prospołeczny. To tyle z takiego wstępu encyklopedycznego, czy byś coś tutaj chciała dodać, Kasia, w obszarze tej naszej samoregulacji?
Super, że rozróżniłeś już samoregulację i samokontrolę. Ona często, te dwa pojęcia często pojawiają się wymiennie, więc fajnie, że już do tego nawiązałeś, że to są pojęcia, które jednak dotyczą trochę innych obszarów naszego funkcjonowania. Sama samoregulacja jest dosyć szerokim pojęciem i jak to bywa w psychologii, istnieje wiele ujęć samoregulacji, wiele definicji. Na pewno warto podkreślić, że samoregulacja jest takim jednym z podstawowych procesów utrzymania równowagi zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym naszego funkcjonowania. Także na pewno ma duży związek z taką naszą równowagą, dobrostanem. Rolą samoregulacji tak podstawowo jest dostosowanie naszego zachowania do zmieniających się warunków, wyzwań, które pojawiają się na naszej drodze, różnego rodzaju utrudnień. Najłatwiej to będzie pokazać na przykładzie. Załóżmy, że mamy tutaj osobę, która ma świetny pomysł na dalszy rozwój zawodowy, jakąś formę dalszej edukacji, niech to będą studia podyplomowe na przykład. I w całym tym procesie od momentu, kiedy wpadamy na ten pomysł, do czasu, kiedy zaczynamy studia, aż po ukończenie, odebranie dyplomu, musimy ten pomysł jakoś pasować w całą zawiłość naszego życia, uwzględniając potrzeby własne, potrzeby osób, z którymi budujemy, dzielimy życie. Musimy też uruchomić różne mechanizmy, które nam z jednej strony będą pozwalały angażować się w realizację zadań w toku studiów, z drugiej strony łączyć je z naszymi innymi aspiracjami czy innymi celami, które realizujemy. Pewnie już tutaj dziś to słychać, że wchodzi tutaj w grę trochę taki kontakt z własnymi potrzebami, umiejętność realizacji swoich podstawowych potrzeb zgodnie ze światem, no i właśnie monitorowanie tego naszego zachowania, wytrwałość, bardzo ważny element to takie podtrzymywanie działania mimo przeciwności losu, bo nie ma się co oszukiwać, zawsze pojawiają się jakieś zakręty lub wyboje na naszej drodze. No i tutaj jeszcze właśnie tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, czymś innym jest samokontrola, bo samokontrola oznacza taką bezpośrednią kontrolę impulsów ze względu na realizowane cele. No i jako taka umiejętność pozwala nam po prostu odnaleźć się w tej zawiłości różnych celów, poznawczo sobie to obrobić i dopasować swoje zachowanie. Jedną z najważniejszych funkcji samokontroli jest hamowanie naszego zachowania, tak żebyśmy po prostu nie porzucali celów ze względu na to, że coś atrakcyjniejszego pojawiło się na naszej drodze.
Bardzo ciekawe jest to, że ja przygotowując się do tej rozmowy, w ten sposób powiem, czytałem sobie trochę więcej o samoregulacji. Ona się głównie pojawia w tym takim kontekście pedagogiki, pracy z dziećmi, że ona się nam bardzo mocno rozwija w tych takich naszych pierwszych latach, tam w szkole, kiedy mamy jakieś emocje na przerwie, później się trzeba wyciszyć, wchodząc na lekcje. Wiadomo, tam burze hormonów, burze emocji w tych młodych życiach i tej sztuki samoregulacji się uczymy. A ciekawe jest dla mnie to, że mimo tego, że tutaj tyle w tej teorii mówi się o dzieciach, to ty się bardzo często odnosiłaś do tych celów, które mamy, do gdzieś tam studiów podyplomowych. Jak widzisz tą relację między samoregulacją a naszą karierą?
No ja powiedziałabym, że samoregulacja to taki zestaw różnych właściwości funkcjonowania, który będzie miał wpływ na każdą sferę naszego życia, dorosłego życia również. Zgadzam się, że pedagogika dużo poświęca tutaj uwagi samoregulacji ze względu na to, że te pierwsze lata to jest intensywny rozwój, gdzie nasza osobowość właśnie kształtuje się w takim kierunku umożliwiającym nam samoregulację, ale w dorosłym życiu ta samoregulacja również może w różny sposób przebiegać, a skoro mówimy o efektywnej kontroli emocji czy umiejętności regulowania tych emocji, to wiadomo, że w różnych momentach życiowych, również kryzysowych, tutaj odsłaniają się takie umiejętności, o których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy na wcześniejszych etapach. Także są to wszystko właściwości, które mają ogromny wpływ na przebieg naszej kariery. Już z tego przykładu studiów podyplomowych myślę, że można wywnioskować, że samoregulacja tworzy fundamenty dla naszych osiągnięć. W języku badawczym można powiedzieć, że dla dużej części zawodów cechy samoregulacji danej osoby będą miały taką większą moc predyktywną niż cechy intelektu czy kompetencje społeczne. Oczywiście one wszystkie mogą nawzajem na siebie oddziaływać, jednak to, czy jesteśmy zorientowani na działanie, czy jak radzimy sobie z porażkami, czy potrafimy uruchomić tak zwaną autodeterminację, jest właśnie zależne od procesów samoregulacyjnych. I to ma wpływ na to, jak się angażujemy w naszą karierę, jakich dokonujemy wyborów, czy potrafimy wybrać takie środowisko zawodowe, które odpowiada naszym umiejętnościom, ale też wartościom, życiowym celom. Z drugiej strony, na ile potrafimy naszą taką ogólną wizję życiową połączyć z przyziemnym, pragmatycznym realizowaniem zadań. Chciałabym podkreślić, że kiedy mówimy o samoregulacji, mówimy o takiej umiejętności odnajdywania się w bardzo różnych okolicznościach. I to jest coś więcej niż samo radzenie sobie ze stresem czy wytrwałość. Bo czasami też gdzieś tak w takie nasze kompetencje
są. Może to brzmieć podobnie.
Tak, może brzmieć podobnie i często też koncentrujemy się na tych kompetencjach, jeśli chodzi o sferę zawodową. Natomiast efekty dobrze działającej samoregulacji możemy zobaczyć w zasadzie właśnie w każdej dziedzinie życia i w tych zawodowych sytuacjach ma to bardzo duże znaczenie. No i co więcej, w badaniach nad samoregulacją zwraca się uwagę, że problematyczne jest nie tylko łamanie postanowień albo brak wytrwałości, ale również nadmierna kontrola albo sztywność. W wielu przypadkach kończy się to dla osób o takich cechach dość dramatycznie, bo na przykład wypaleniem zawodowym. Wiemy, że perfekcjonizm, chociaż tak powierzchownie może być nawet kultywowany w środowisku organizacyjnym, w rzeczywistości jest bardzo szkodliwy. Tak? W relacjach pracowniczych łączy się z niskim takim poziomem adaptacyjności, więc też również z niską efektywnością. Więc, i nadal to są elementy, które są powiązane z samokontrolą. Wspomniany wcześniej profesor Kuhl, on zasłynął z takiego pojęcia orientacji na działanie i orientacji na stan. Nie wiem, czy się z nimi spotkałeś wcześniej. To jest taki wymiar.
Nie, nie może wyjaśnić.
Takie cechy, które bardzo mocno łączą się z samoregulacją. W zasadzie jak tutaj się zdiagnozujemy, czy mamy bardziej orientację na działanie, czy na stan, to właśnie diagnozujemy, jak przebiega u nas ta samoregulacja. Jest to cecha osobowości. Jest ona świetnym predyktorem właśnie dobrostanu, sukcesu zawodowego, ale również koreluje, na przykład orientacja na stan właśnie koreluje z poziomem podatności na uzależnienia, więc no tutaj jakby te kolejne jakieś tematy związane z cyfryzacją naszego życia też na pewno będą miały takie punkt odniesienia.
To która ta orientacja jest w takim razie lepsza, tak z takiej perspektywy życiowej czy kariery?
Z perspektywy życiowej zdecydowanie zorientowanie na działanie, orientacja na działanie, ponieważ takie osoby potrafią zainicjować zamierzone czynności, przejść do tak zwanej implementacji intencji, tak to nazywamy, czyli przejść do działania i takiego rzeczywiście realizacji celów, nie tylko gdzieś obramiania ich w głowie. Potrafią również oderwać się poznawczo i emocjonalnie od doznawanych niepowodzeń czy przykrych doświadczeń i to jest bardzo ważna część. Te osoby po prostu nie fiksują się na porażkach, tylko dosyć szybko dochodzą do równowagi. Mają też taką umiejętność zatopienia się, pozostawania przy czynnościach, gdzie wchodzenia w ten stan flow. Natomiast osoby zorientowane na stan, to takie, które można poznać po tym, że starają się utrzymać pozycję, status quo. Są to osoby, które długo się wahają, zanim podejmą jakieś działanie, no gorzej sobie radzą właśnie, jak gdy występują jakieś trudności, długo u nich utrzymuje się takie obniżenie nastroju. No i według profesora Kuhla, takie osoby wręcz mają tendencję do samoinfiltracji, czyli takiego przyjmowania intencji, które nie są zgodne z rzeczywistymi celami, potrzebami, stanem emocjonalnym danej osoby. No innymi słowy, to po prostu powoduje, że porzucają swoje zamierzenia, ponieważ nie identyfikują się z celami, które realizują. Mają tendencję do takiego sztywnego trzymania się procedur, ram, byle dociągnąć do tego, co się od nich wymaga. Tak kolokwialnie mówiąc, dociągają, żeby mieć już święty spokój. Biorąc pod uwagę współczesne warunki pracy, zwłaszcza w cyfrowym środowisku, dużą zmienność, często pracę iteracyjną, jakieś wymagania dużej samodzielności w przypadku pracy zdalnej, no to zdecydowanie ten profil samoregulacji jest bardzo niesprzyjający.
Samoregulacja jako umiejętność jest definiowana jako kompetencja przyszłości w tej takiej gospodarce 4.0, o której się teraz mówi. Właśnie, tak jak powiedziałeś, w dużej zmienności, dużej elastyczności, umiejętność właśnie poradzenia sobie z jakimś tam stresem wynikającym z tego, że coś nam nie wyszło, że poeksperymentowaliśmy. Super ważne w UX, tak, gdzie w zasadzie uczymy się na porażkach, mamy testować, próbować rozwiązania. Większość z nich ma nie wyjść po to, żeby jedno wyszło super, więc faktycznie taką umiejętność zdecydowanie widzę, że ma dużą wartość zawodowo. I zastanawiam się, czy jeżeli byśmy się już po tym twoim opisie tak zdefiniowali, zdiagnozowali, że może z tą naszą samoregulacją można by coś zrobić, albo nie reprezentujemy tego typu, o którym wspomniałeś. Czy można coś z tym właśnie próbować zrobić, jak już jesteśmy po tym wieku dziecięcym? Czy jeszcze można coś tutaj zmienić, zmodyfikować, czy można tą samoregulacją w jakiś sposób pracować? Mhm.
Świetne pytanie, na które odpowiedź będzie równie złożona jak na poprzednie pytania. Tak, super, że mówisz o tym, że warto się najpierw właśnie zdiagnozować, sprawdzić ten stan obecny. Super, że o tym od razu pomyślałeś. Tak, ja bym właśnie zaczęła od tego, przyjrzałaby się, jak realizujemy intencje, czy rozpoczynamy działania tak płynnie, czy przychodzi nam to z łatwością, żeby rozpoznać właśnie, w których miejscach rzeczywiście można popracować. Bardzo ważne te taki element, któremu warto się przyjrzeć, to co absorbuje nasze myśli, jak dużo czasu potrzebujemy na zebranie się po jakimś niepowodzeniu czy gorszym feedbacku. No i na początek też podkreśliłabym warunki, w których możemy skutecznie pracować nad samoregulacją. Na podstawie badań można stwierdzić, że przede wszystkim trening samoregulacji musi być w pewnym sensie konfrontacyjny.
Okej, co to znaczy?
To znaczy takie ćwiczenia naszej woli, regulacji afektywnej podczas realizacji celu mogą się odbywać tylko w akcji, w spotkaniu z życiem, takie jakie jest, wymagające, złożone i dalekie od naszych wizji. Więc nie potrenujemy siedząc w domu lub ograniczając kontakty towarzyskie, a właśnie przeciwnie, konfrontując się z tą złożonością, gdy wchodzimy w różne środowiska z różnymi osobami i stawia się nam różne wymagania. No i to oczywiście oznacza, że no, pojawia się dużo więcej wyzwań, ale taki trening nie może oznaczać, że mamy się zamęczyć gdzieś, doprowadzić do jakiejś skrajności. Właśnie chodzi o taką identyfikację, na ile mogę, jak często i z kim. No i dlatego pojawia się drugi warunek. Ten trening samoregulacji wymaga takiej uważności na samego siebie. Rozumiemy przez to taką skłonność do obserwacji siebie, uważność na stany emocjonalne, dopasowanie rytmu treningu do swoich właśnie różnych stanów motywacyjnych też. No bo tak jak już wcześniej to było powiedziane, skuteczna samoregulacja nie polega na tym, że sztywno dążymy do wyznaczonego celu. Taki tryb byłby bardzo obciążający i jeśli przesadzimy, możemy skończyć właśnie takim złamaniem postanowień albo ucieczką, jak to często dzieje się z różnymi postanowieniami noworocznymi.
Właśnie jak taki trening przebiega? Bo na siłowni wiadomo, bierzemy sztangę, ciężarki, inne stepery i wiadomo, co z tym robić. A taki trening samokontroli, jak on działa?
Na pewno musi zawierać kilka elementów, nie będzie taki jednorodny, stąd właśnie na początek warto się przyjrzeć, co jest dla nas najważniejsze. Na pewno bardzo skuteczne jest tak zwane symulowanie realizacji własnych intencji. To gdzieś tam się już pojawia w różnych kontekstach, że warto wyobrażać sobie, jak realizujemy. Często sportowcy też stosują takie symulacje, ale nie jest to takie zwykłe fantazjowanie i afirmowanie pozytywnej przyszłości, w której osiągamy sukces. Te symulacje intencji powinny obejmować takie wyobrażenie konkretnych kroków, które prowadzą nas do celu. W pierwszym kroku powinniśmy pomyśleć o tym, co jest korzyścią i co przyniesie nam realizacja celu, a w kolejnym kroku cała droga łącznie ze wszystkimi wybojami i wyobrażanie sobie też scenariuszy, jak możemy sobie z nimi poradzić i to jest bardzo skuteczne. No i jeszcze jeden element treningu, o którym muszę powiedzieć, to znaczy dotąd omówiliśmy jakieś techniki, sposoby, które wpływają na same procesy regulacyjne, czyli nasze takie wewnętrzne procesy. Nie możemy zapominać, że najskuteczniejszym sposobem trenowania samoregulacji jest wspieranie naszego poczucia sprawczości, czyli przechodzenie do działania. I tutaj stąd mówiłam właśnie o tym, że ten trening musi być trochę taki konfrontacyjny. Jest taki model Rubikonu, nie wiem, czy się z nim spotkałeś.
Nie, proszę wyjaśnić.
Nie wszyscy wiemy, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Wynika to z takiego napięcia między naszym wyobrażeniem o naszym działaniu, a tym, co realnie może się wydarzyć, gdy już zaczynamy działać. No, jak będzie reagował też otaczający świat na nasze działanie. Więc to przekroczenie Rubikonu to jest wejście w działanie i rzeczywiście zaczynamy obserwować wtedy w inny sposób, uruchamiają się inne mechanizmy regulacji naszego zachowania. To może wzbudzać opór i lęk i bardzo często jest przyczyną powstrzymywania się od realizacji zamierzeń, bo ludzie mogą mieć właśnie taką tendencję, żeby gdzieś te scenariusze za bardzo obrabiać w głowie. Jeżeli gdzieś widzimy u siebie taką tendencję, no to na pewno warto nad tym przechodzeniem do działania pracować. Taką bardzo ciekawą metodą, którą się stosuje, żeby wspomóc się w takiej aktywacji, jest technika implementacji intencji. Bardzo polecam, żeby się z nią zapoznać. Ona pochodzi od takiego naukowca Petera Grubitzera. Chodzi o stworzenie takich warunków, gdzie pojawi się skojarzenie działania z bardzo konkretnymi warunkami, w których te działania powinny się pojawić. Czyli takie myślenie w kategoriach, jeżeli jestem w sytuacji X, to muszę zachować się w sposób Y. Mhm. Ta technika bardzo pomaga wzmocnić efektywność. Według badań nawet kilkukrotnie zwiększa szansę, że wykonamy działania, że nie będziemy prokrastynować. To jest takie pojęcie, które lubiłem.
Tak, to brzmi jak zbudowanie takiej asocjacji, uwarunkowanie się wręcz, tak? Że jeżeli dokładnie mamy jakiś bodziec, to reagujemy na niego konkretną akcją.
Tak, a jednocześnie zwiększamy to prawdopodobieństwo, że zainicjujemy działanie i już samo obserwowanie siebie w działaniu powoduje, że bardziej wierzymy w swoją sprawczość, dlatego też warto w tych wszystkich strategiach gdzieś dzielić realizację celów na małe kroki, obserwować te kroki, no a takie warunkowanie jest bardzo skuteczne. Wiele z tych wymienionych wcześniej elementów zawiera w sobie trening samoregulacji WOOC. Bardzo polecam. Jest książka wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne o tym tytule właśnie WOOP. To jest akronim oczywiście. Wish, Outcome, Obstacle i Plan. Nie będę tego temu już rozwijać, ale bardzo, bardzo polecam, bo można się dużo nauczyć.
Na pewno sobie odnajdziemy tą książkę, zamieścimy ją w notatkach do tego odcinka, żebyście mogli również po nią łatwo sięgnąć. I skoro polecasz książkę, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie przeszli do naszego kącika kulturalnego i tam więcej takich kulturalnych poleceń dla Was. I w kąciku kulturalnym, jak już zapowiedzieliśmy, będą polecenia. Jedną książkę już poleciłeś. Czy masz jeszcze tutaj jakieś artykuły, materiały, z którymi warto się zapoznać w temacie tej naszej dzisiejszej rozmowy?
Tak, na pewno chciałabym polecić, ponieważ wielu słuchaczy działa w branży UX, wśród słuchaczy jest wielu projektantów i badaczy. Polecam wszystkim, którzy interesują się, jak tutaj ten współtworzony przez nas świat cyfrowy kształtuje nasz umysł, książkę Interfaces and Us, User Experience Design and Making the Computable Subject. I autor Zachary Kaiser jest doświadczonym projektantem produktów i usług cyfrowych i on ze swoich takich doświadczeń, ale również historii cybernetyki, współczesnej branży digitalowej, wyłania bardzo ważne wnioski dotyczące założeń cyfryzacji życia zachodnich społeczeństw. Więc warto poznać te podstawy zarówno dla zrozumienia fundamentów własnej praktyki, jak i lepszego zrozumienia siebie w cyfrowym świecie.
Link oczywiście jak zawsze znajdziecie w opisie. I druga polecajka, którą w sumie ja mogę tutaj już w Twoim imieniu myślę wystosować. Zapraszamy na WOOD Silesia, który już w przyszłym tygodniu, od 18 do 23 marca zapraszamy na WOOD Silesia. Zapisy już są zamknięte, więc część atrakcji niestety już, być może część z Was uciekła sprzed nosa, ale jest wiele też wydarzeń otwartych, na które serdecznie zapraszamy. Między innymi właśnie prolekcja naszej gościni.
Także zapraszam serdecznie. Jeśli interesuje Was temat dzisiejszej rozmowy, zapraszam serdecznie na spotkanie ze mną w Kato Science Corner w czwartek 21 marca o 17. No i w ramach tego spotkania opowiem o moich różnych zainteresowaniach, również naukowych, i wspólnie z uczestnikami podejmiemy wyzwania zmapowania doświadczeń takich związanych właśnie z ucyfrowieniem naszej samoregulacji.
I właśnie o tym ucyfrowieniu będziemy sobie już teraz w drugiej części rozmowy mówić, więc zapraszamy na tą drugą część w tej chwili. Całkiem nieźle już sobie, myślę, zmapowaliśmy, czym jest ta samokontrola, dlaczego jest ważna i też jak można nad nią pracować. Super polecenia w tej części pierwszej. Natomiast twoje wystąpienie na WOOD Silesia będzie mówiło o outsourcingu tej samokontroli w takim ujęciu technologicznym, także oddajemy w jakiś sposób ją na technologię. Zastanawiam się w ogóle, w jaki sposób jest to możliwe, tak? To brzmi jak pewien paradoks, że coś tak wewnętrznego naszego, jak samokontrola, może być przekazana jakoś na zewnątrz. Jak rozumiesz ten termin, jak to jest w ogóle możliwe?
Tak, rzeczywiście. A coś jak samokontroli to jest taki dziwny twór językowy, bo jak można uzewnętrznić procesy, które z definicji przebiegają wewnętrznie, jak powiedziałeś. Ja stosuję je trochę prowokacyjnie, żeby zwrócić uwagę na naszą taką wiarę w możliwości cyfrowej samooptymalizacji. No bo jak można uzewnętrznić procesy, które są wyrazem takiej naszej podmiotowości, sprawczości, jak zewnętrzne urządzenie, mechanizm lub algorytm miałby przejąć te złożone funkcje. Natomiast ja naukowo interesuję się różnymi praktykami, które są powiązane z taką optymalizacją naszego działania, poprawą efektywności, a które pojawiły się właśnie teraz w erze cyfrowej. Jest to między innymi self-tracking, habit tracking, różne odmiany life hackingu. Każdy z nas przynajmniej z jednym z tych pojęć się spotkał. Wszystkie te zjawiska łączy to, że technologie cyfrowe są w nich wykorzystywane, by systematycznie rejestrować informacje na przykład o naszej diecie, zdrowiu, aktywnościach, aby odkryć wzorce zachowań, które można dostosować w celu poprawy samopoczucia fizycznego lub psychicznego. No i kiedy przyglądamy się tym praktykom, można zauważyć, że w istocie we wszystkich tkwi taki zalążek wiary, iż zewnętrzna aplikacja czy algorytm może wesprzeć wewnętrzne mechanizmy samoregulacji, tak. Czyli takie właśnie monitorowanie siebie, poznawanie, jakieś takie, taką obróbkę tych naszych intencji czy pamięć o celach. No i tak jak sobie powiedzieliśmy, zdrowa regulacja przebiega nie tyle tak swobodnie i lekko, ale w takim realnym oparciu na zasobach danej jednostki, no i w dużym uproszczeniu na zdolności korzystania ze wszystkich systemów osobowości w różnych kontekstach, w których może znaleźć się człowiek. Tak jak sobie powiedzieliśmy, dla dojrzałej umiejętności pomieszczenia różnych kontekstów i różnych obrazów siebie przebywamy długą drogę rozwojową. Odpowiadając na pytanie, czy można uzewnętrznić te procesy, na pewno nie. Natomiast spotykamy się z wieloma takimi usługami i produktami, które składają nam taką obietnicę. No i jest jeszcze druga strona medalu, czy to nam pomaga, czy wręcz przeciwnie. Tak, to jest są pytania, które ja zadaję.
Czy dlaczego dajemy się skusić takiej obietnicy? Bo to faktycznie brzmi w pewnym stopniu pewnie atrakcyjnie, ciekawie, więc może faktycznie taki system jest w stanie skuteczniej niż my sami się nas nawet zdiagnozować, tak? Stwierdzić, zauważyłem, jest coś, na co powinien zwrócić uwagę, za wysokie ciśnienie, nie wiem, wyższe bicie serca, tutaj wystąpi ewidentnie stres związany z jakimś wcześniej zdarzeniem, bo przecież doskonale wiem, co robisz na twoim komputerze, doskonale wiem, co cię zdenerwowało, spróbuj w takim razie w taki sposób zrelaksować się. No to brzmi jak całkiem realna w dzisiejszej rzeczywistości AI propozycja.
Tak, a jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że to, co pozwala nam dobrze realizować się, dobrze regulować się w świecie, to jest taka umiejętność zrozumienia też samego siebie i dostrzeżenia, jak my reagujemy na różne warunki. Więc to, co robią nam te technologie, i to myślę, że warto podkreślić sobie, jak już mamy mówić o konsekwencjach tych cyfrowych warunków, w których funkcjonujemy, to urządzenia odwracają uwagę od nas samych, tak? I nie mówię tutaj o jakimś izolowaniu społecznym, ale takim raczej naruszeniu podstawowej uważności na zmianę własnych reakcji emocjonalnych, czy wrażliwości na takie konteksty zgodne z naszymi motywami. I z tego wynika paradoks, ty chyba o nim wspomniałaś już wcześniej, tych wszystkich narzędzi lub takiej cyfrowej samooptymalizacji, bo jeśli te usługi są zaprojektowane w taki sposób, że w realizację celów angażują nas poprzez interakcję z urządzeniem cyfrowym, de facto odciągają naszą uwagę od istoty skutecznej samoregulacji. Także tu warto przyglądać się, na czym polega ten nasz trening samoregulacji z udziałem urządzeń cyfrowych. On sam w sobie nie musi być zły, ale jeżeli w pewnym momencie skupiamy się na punktach, które zbieramy w aplikacji lub jakichś innych wzmocnieniach, które tam są, to trochę tracimy uwagę na istotę.
To w takim razie do czego można je wykorzystać? Bo jako może takie narzędzie wspierające, one się mogą faktycznie sprawdzić, tylko w jakim stopniu możemy na nich polegać, do czego faktycznie takie urządzenia można by wykorzystywać, aby sobie pomóc w tym treningu, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
Przede wszystkim powinny być one pewnym elementem i to takim, bym powiedziała, nawet marginalnym, to znaczy takim naprawdę wsparciem na zasadzie tworzenia jakichś ram, jakiegoś planu.
Jakiejś dodatkowej motywacji, żeby te nie, więcej kroków wykonać dziennie.
Tak jest. Natomiast no, nie mogą się stać celem samym w sobie. I to tutaj byłabym bardzo uważna, jeśli chodzi o self-tracking. Teraz jest bardzo dużo takich produktów, które nas mają wspierać właśnie w ogóle w formułowaniu celów, takim obrazowaniu ustawianiu ich w taki sposób, żebyśmy przechodzili do tego działania. I tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest ważne, super, że one nam pomagają, tylko to formułowanie ma w sobie też jakiś zamysł, prawda? Więc przyglądajmy się, w jaki sposób te sugestie wpasowują się rzeczywiście w nasze życie i czy po kilku miesiącach takiego treningu z aplikacją rzeczywiście lepiej się regulujemy, czy tylko po prostu jesteśmy skuteczniejsi w realizacji celów, które tam wprowadziliśmy.
W takim razie, nie wiem, czy masz może jakieś takie polecenie, w jaki sposób zadbać ten swój cyfrowy dobrostan? Bo w teorii to jest wszystko super proste, wiadomo, tam odłóż telefon, nie patrz na niego. Na rzeczywistości wiemy, że jest to jednak trochę trudniejsze, więc czy masz ty jakieś, że naukowo poparte w ogóle pomysły, w jaki sposób sobie dozować tą technologię, tak żeby ona faktycznie pomagała?
Znowu spróbuję zarysować to, jakieś najważniejsze aspekty, ale tutaj bardzo dużo się mieści tak pod tym zagadnieniem, jak zadbać o taki swój cyfrowy dobrostan. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wpływ tych technologii na procesy uwagi i ty już o tym wspominałaś. Już kilka lat temu ukazała się świetna książka takich dwóch badaczy, Gazleya i Rosena, Distracted Mind, An Ancient Brain in a High-Tech World. Dosłownie, tak jak w tytule, mowa tutaj o pewnym charakterze naszego mózgu i procesów, które przebiegają w centralnym układzie nerwowym i jak one nie mogą być już nagięte i bardziej dostosowane do tego, co nas spotyka w tym świecie pełnym informacji, szumu. Według tych badaczy takim dużym problemem jest to nawet nie, że one nam przeszkadzają, czy w jakiś sposób nas odrywają od realizacji naszych zadań, ale że dochodzi do takiego podwójnego zaburzenia, bo z jednej strony nasza uwaga zostaje oderwana, a z drugiej strony nasz mózg i nasz ustrój źle reaguje na takie sytuacje, kiedy przerywana jest realizacja naszych celów, coś nie jest domknięte. Więc na pewno uwaga i tutaj po prostu warto zadbać o swoje środowisko. Ja jestem daleka i w ogóle nie jestem zwolenniczką koncentrowania się gdzieś na dyskusję o wpływie technologii na naszą kondycję w takich kategoriach uzależnień od urządzeń cyfrowych. Przede wszystkim dlatego, że samo pojęcie uzależnienia, no, przychodzi nam od razu do głowy takie skojarzenie z jakimś obrazem skrajności, z czymś takim, co spotyka jakieś szczególne osoby, prawda? A tymczasem temat wpływu tego świata cyfrowego na przykład na samoregulację i samokontrolę dotyczy każdego z nas i dopiero w takim układzie, myśląc w takich kategoriach, zaczynamy dostrzegać, że nie chodzi tutaj o jakiś potencjał uzależniający technologii, ale naszą taką specyficzną interakcję ze środowiskiem cyfrowym. Nie jesteśmy w stanie zrezygnować z różnych rozwiązań, bo najczęściej mają one kluczowe znaczenie w naszej pracy, są obecne w naszym życiu codziennym, są podstawą komunikacji z otaczającym światem. Bardzo często tak było w pandemii. Możemy natomiast przyglądać się tej relacji, która nas łączy z technologią i pracować nad odpowiednim jej regulowaniem. Tak? W tym obszarze mamy sprawczość i uważam, że dyskusje o ucyfrowieniu naszego codziennego życia właśnie powinny wzmacniać nas w takiej sprawczości, w takim przekonaniu, że dużo możemy zrobić.
Swego czasu słuchałem jakichś rozmów i czytałem artykuły o tym, czy możemy zwalczyć technologię technologią, bo trochę mam wrażenie, że Dolina Krzemowa taki obrała charakter w pewnym momencie, że wytworzyliśmy tyle technologii, o Jezu, już sobie z nią nie radzimy, jest nas taka przytłaczająca, zróbmy więcej aplikacji, które nam pozwolą z tym walczyć. Mhm. W takim razie, żeby może nie kończyć na taką smutną notę, to pomówmy sobie o jakichś pozytywnych trendach związanych z technologią i z tym, jak ona na nas wpływa, bo tutaj też się wiele dobrego ostatnimi czasy dzieje. Co zaobserwowałaś?
Tak, ja staram się w ogóle może nie kategoryzować tak negatywne, pozytywne trendy, ale zwracać uwagę, co kształtuje trendy i jak je założenia później są przenoszone na różne usługi i produkty cyfrowe. Pamiętajmy, że to nie jedna aplikacja czy platforma stoi za naszym takim przeciążeniem poznawczym, ale cały strumień usług, które często monetyzują się dzięki naszej uwadze i zaangażowaniu. Myślę, że jak mówić o jakichś negatywnych stronach.
Najważniejsza waluta nasza uwaga i czas.
Dokładnie tak. Na pewno bardzo pozytywne jest to, że od czasów pandemii dużo rozmawia się o higienie cyfrowej. Mobilne systemy operacyjne oferują funkcje takie wspomagające, zrównoważone korzystanie z urządzeń w codziennym życiu. I to widać, także, że dosyć jest to już namacalne dla użytkowników. Bardzo ciekawe jest to, co się dzieje wokół tematu notyfikacji, które jak wiemy mają duży wpływ na naszą uwagę. Wyraźnie widać, że ludzie, i mówię tutaj o ogóle użytkowników, nie tylko o jakichś heavy userach, nabierają takiej świadomości dotyczącej rozpraszającego wpływu różnych powiadomień, zaczynają stosować strategię dopasowania notyfikacji i mam wrażenie, że projektanci usług zaczynają to rozpoznawać, również stosują takie mniej agresywne metody ściągania uwagi użytkowników. Na przykład Spotify pozwala teraz uruchomić powiadomienia na przykład tylko związany z pojawieniem się nowego odcinka obserwowanego podcastu, tak? I to są bardzo fajne kierunki, ponieważ wspomagają użytkowników w nawigowaniu w tym nadmiarze treści, w którym żyjemy. No, bardzo dużo myślę, że dobrego płynie z takiego cyfrowego projektowania uniwersalnego, czyli związanego z zasadami dostępności, bo tam bardzo dużo mówi się o minimalizmie, o koncentrowaniu się na takich kluczowych funkcjach, unikaniu tak zwanych wodotrysków, czyli wszystkiego tego, co odrywa naszą uwagę. Także warto myślę, że się temu przyglądać i fajnie, że ten typ projektowania upowszechnia się często ze względu na jakieś regulacje unijne, ale ważne, że to też się rozwija.
Nie jesteśmy tacy straceni, mam wrażenie, w tym kontakcie z technologią, że są jak najbardziej sposoby, metody, żeby znaleźć tej siebie i móc zdrowo z niej korzystać. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za tą rozmowę. No i jeszcze raz zapraszamy na Twoją prelekcję.
Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam serdecznie w czwartek, 21 marca.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
Cześć.
I to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Kasi za rozmowę, a Wam za wysłuchanie jej do końca. Jeśli jesteście zainteresowani, to link do agendy festiwalu WC Silesia znajdziecie w opisie odcinka. Zachęcam też oczywiście do odwiedzenia naszych sociali, czy postawienia nam cyfrowej kawy, jeśli się podobało. Pozostała nam jeszcze odpowiedź na zagadkę z początku odcinka, a brzmiała ona: czym jest samoinfiltracja? Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Przyjmowaniem intencji, które nie są zgodne z naszymi rzeczywistymi celami, potrzebami i stanem emocjonalnym. Po dokładniejsze wyjaśnienie odsyłam z powrotem do treści odcinka, myślę, że tak będzie najlepiej, a tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!